Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty mieści się w Górzycy, a obok mnie pan Karol Duer, który jest...
Jestem członkiem zarządu fundacji.
Jest pan od początku? Może pan opowiedzieć o historii tej fundacji? Jak długi jest jej życiorys?
No, fundacja powstała w 2006 roku. Jej misją, takim celem założenia było prowadzenie lokalnej grupy działania. Fundacja powstała, tak jak inne lokalne grupy działania, na bazie współpracy różnych osób, różnych instytucji, właśnie po to, żeby rozdzielać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tutaj na terenie naszej gminy Górzyca oraz kilku innych gmin, które są pod naszymi skrzydłami. Ta misja była realizowana w dwóch perspektywach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ostatnio sama fundacja już nie mogła prowadzić lokalnej grupy działania, stąd pojawiło się u nas Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty, które przejęło tą rolę. Fundacja natomiast skupiła się na drugiej nodze swojej działalności, która też jakby od samego początku była dla nas bardzo istotna i ważna, bo naszą lokalną grupę działania budowaliśmy wokół walorów przyrodniczych tutaj, które mamy na terenie ujścia Warty do Odry oraz tego odcinka środkowej Odry. Także od 2015-16 roku fundacja zajmuje się tylko i wyłącznie ochroną przyrody i popularyzacją tego regionu.
No to jeszcze, skoro jesteśmy przy początkach obu organizacji, powiedzmy troszkę o ludziach, którzy stworzyli fundację, a potem stowarzyszenie.
Twarzą naszej fundacji, ale zarówno i stowarzyszenia, jest nasz prezes, pan Piotr Hara, który od początku działa w obu organizacjach, no jest naszym liderem. Jest to twarz rozpoznawalna, szczególnie w kwestiach ochrony środowiska. Jest to bardzo znany i ceniony fotograf przyrody, a także innowator w kwestiach ochrony środowiska.
Jak duża to jest fundacja? Czy to jest kilka osób, które znają się, bo mieszkają gdzieś w pobliżu i kochają przyrodę? Czy to jest na przykład Fundacja Ogólnopolska, bo urok obu rzek jest taki, że potrafi przykuć uwagę innych mieszkańców z innych regionów Polski?
Ma pan rację i to właśnie obserwujemy. W działania, które animuje zespół nasz tutaj miejscowy, on jest niewielki, liczy 4 osoby, czasem 5, 6, ale taki trzon to są 4 osoby, to w te działania angażują się wolontariusze z całego kraju, tak jak pan mówi. Mieli okazję gdzieś tutaj kiedyś przyjechać, zobaczyć, jak wygląda właśnie ujście Warty. Może gdzieś zobaczyli nasze działania, kontaktują się z nami, pytają, jak można pomóc ptakom, które chronimy. No i my takie formy angażowania wolontariuszy mamy, proponujemy. I naprawdę w naszych działaniach bierze udział rocznie kilkadziesiąt osób, naprawdę z całego kraju, a nawet też i spoza granic naszego kraju do nas przyjeżdżają.
Ja otwarcie przyznam, że nie było łatwo się z Państwem umówić i spotkać, bo Was po prostu w siedzibie właściwie nie ma. Jesteście ciągle gdzieś na obserwacjach, badaniach, no właśnie jakimś zapobieganiu czemuś. Czym się właściwie fundacja zajmuje?
No tak, w fundacji wiosna to jest bardzo gorący okres. Wtedy przyroda budzi się do życia i wtedy są skumulowane te nasze działania terenowe. I właśnie fundacja skupiona jest na czynnej ochronie przyrody. To znaczy, że jesteśmy na zewnątrz, jesteśmy bardzo blisko tych stworzeń, które chronimy. Chronimy głównie ptaki, przede wszystkim rybitwy. Ptaki wodno-błotne w ich środowisku naturalnym. W pewnym momencie zauważyliśmy, jako fundacja, monitorując też to, jak ta przyroda się zachowuje, zauważyliśmy dwa bardzo istotne zagrożenia. Dla tych pięknych istot. Trzeba chwilkę się cofnąć, powiedzieć o tym, jak te ptaki, jak wyglądają ich środowiska naturalne. One zakładają gniazda na łachach. Odra, Warta są rzekami wyregulowanymi. Tutaj się łachy nie tworzą, bo mamy główki tak zwane, bardzo, bardzo cenione przez wędkarzy. One sprawiają, że materiał gniesiony przez rzekę się nie odkłada, tak jak na Wiśle, tworząc szerokie, piaszczyste łachy. Wobec tego miejsc do gniazdowania ptaków, które wybierają takie środowisko, jest stosunkowo niewiele. I odkryliśmy, że wyrobiska pokopalniane, które są niedaleko Kostrzyna nad Odrą, okazały się bardzo właśnie takim cennym miejscem dla tych ptaków. Corocznie podejmowały próbę założenia tam swoich gniazd. Te próby były bardziej lub mniej udane. Bardzo często kończyły się niestety niewyprowadzonymi lęgami i były tego dwie przyczyny. Pierwsza to wahania poziomu wody. No te wyspy, wiadomo, mają jakiś poziom. Jak przychodziły wiosenne roztopy, zdarzało się jeszcze w poprzednich latach, że woda nam na wiosnę rosła. Ostatnio jest tego coraz mniej. No to gniazda były zalewane. Drugim problemem była norka amerykańska lub shop pracz. Generalnie gatunki inwazyjne, drapieżniki, które, dla których zabawą było niszczenie gniazd tych ptaków. Obserwując to, staraliśmy się znaleźć jakąś radę, w jaki sposób można pomóc tym stworzeniom. No i od pewnego czasu budujemy pływające wyspy. Nazwaliśmy je Wyspy Życia, bo one zabezpieczają lęgi ptaków właśnie przed tymi dwoma zagrożeniami. No i wiosną te ptaki do nas przylatują, zakładają swoje lęgi, a my je chronimy w terenie. Dlatego nas nie ma.
Gdzie to można zobaczyć? To można zobaczyć, bo domyślam się, że jeśli taka wyspa gdzieś sobie dryfuje daleko od brzegu, to takie zjawisko wyspy dla ptaków pewnie trudno dostrzegalne jest.
Tak, przede wszystkim te wyspy zainstalowaliśmy, tak jak już wspomniałem, na akwenach pokopalnianych. One się znajdują głównie przy Kostrzynie nad Odrą. Pierwsza miejscowość po stronie zachodniopomorskiej, Kaleńsko. I zaraz następna Chlewice. Tam są dwa takie wyrobiska, one nie są jakieś strasznie duże. Na ich terenie zainstalowaliśmy w Kaleńsku, w tej chwili są trzy wyspy, w Chlewicach dwie. Oprócz tego zainstalowaliśmy jeszcze te wyspy, tak, tam wiedzieliśmy na 100% w Kaleńsku i w Chlewicach, że one będą miały, że one będą miały wzięcie. Natomiast testowo w ramach projektów, które realizowaliśmy, zainstalowaliśmy je również w Bielinku. To jest jeszcze bardziej na północ, już niedaleko Cedyni, to też przy Odrze, również wyrobisko pokopalniane, a także w Słubicach. W Słubicach jest akurat na południe od mostu granicznego taki polder zalewowy, w którego centrum znajduje się jeziorko, to tak nazwijmy. I ono wiosną fajnie jest, ponosił się tam poziom wody, był ten teren zalewany. Tam zainstalowaliśmy również jedną platformę. Pierwszego roku po instalacji na niej również zamieszkały ptaki, te, na którym nam zależało, czyli rybitwy rzeczne. Pojawiły się też w jej okolicy rybitwy czarne. No natomiast ostatnie suche lata, przede wszystkim 2019 i teraz 2020, sprawiły, że w tym jeziorku w ogóle nie ma wody, więc platformy teraz faktycznie nie widać, bo jest zarośnięta trawą.
Te dwa gatunki ptaków, o których pan mówi, rybitwy, to jak zrozumiałem wasze ulubione, niech będzie to słowo użyte przeze mnie, ptaki, ale domyślam się, że nie tylko jest to ten gatunek, który chronicie, nie tylko ten gatunek, na który zwracacie uwagę w kontekście ochrony przyrody.
No tak, to mamy kilka takich gatunków, które są naszymi oczkami w głowie. To są właśnie wszystkie rybitwy, które można spotkać u nas w kraju. A oprócz nich jeszcze takie ptaki jak ostrygojad, krwawodziób, czajka. Nawet można powiedzieć, że sprzyjamy ochronie mew śmieszek, które są bardziej popularne i tak dosyć liczebne. Natomiast no, ta grupa ptaków wodno-błotnych, to one są tymi ptakami, na których nam najbardziej zależy, bo one tutaj po prostu występują i tutaj u nas mają dobre warunki do tego, żeby wyprowadzać lęgi, bo to trzeba pamiętać, że no niestety, ale wielkopowierzchniowych rozlewisk, takich jak Ujście Warty, no w Europie jest niewiele. Ujście Warty w Polsce jeszcze Biebrza, która ostatnio miała przykrą przygodę, to są takie dwa największe skupiska tych ptaków wodno-błotnych, najważniejsze dla nich miejsca. No i tutaj korzystając z tego, że blisko jesteśmy tego ujścia Warty, one też troszeczkę się roznoszą w stronę północną i południową wzdłuż Odry.
Czy ochrona tych ptaków to jest przed zagrożeniami, to jest to samo, co w przypadku rybitw? Też dwa zagrożenia są tutaj wymieniane, czy tym ptakom pozostałym, o których pan mówił, grozi coś innego?
Generalnie tym ptakom, które żyją w warunkach wodno-błotnych, ostatnio najbardziej zagraża susza. Obserwujemy z roku na rok pogarszające się warunki hydrologiczne, które sprawiają, że woda, która pojawiała się na tych rozlewiskach, które tutaj mamy miejsce, gdzie ta woda się powinna rozlewać wiosną, ale ostatnio się nie rozlewa. To znaczy rozlewa się tylko na krócej. Kluczowe jest to, żeby ona, ta woda stała na tym rozlewisku przez 2-3 miesiące, tak od marca do końca maja, do czerwca co najmniej, żeby te ptaki miały dogodne warunki do tego, żeby zdobywać pożywienie, wykarmić swoje potomstwo i skorzystać z tego, że tutaj jest takie miejsce. No niestety bilans wodny jest coraz gorszy tutaj, szczególnie w naszym województwie, co sprawia, że teraz to się stało głównym zagrożeniem dla tych pozostałych ptaków. Tak jak wspomniałem, no rybitwy zakładają gniazda gdzieś w korycie rzeki lub blisko. Tam woda póki co jakaś jest. W wyrobisku pokopalnianym wody też jest całkiem sporo i na razie jest niezagrożone, że je zabraknie. Więc to są miejsca, w których no teraz też i więcej gatunków się skupiło, bo to są pozostałe takie enklawy, oazy życia, które wcześniej były mało atrakcyjne dla tych pozostałych gatunków, a teraz się okazało, że zostały jakby poniekąd skazane ptaki na to, żeby z nich korzystać.
Członkowie fundacji, jak rozumiem, zajmują się opracowywaniem jakiejś strategii ochrony ptaków, a czym się zajmują wolontariusze, którzy trafiają do fundacji?
No to wolontariusze pomagają w terenie. No jest kilka takich prac, które trzeba wykonać. Między innymi ostatnio mieliśmy akcję usypywania naturalnych wysp, które są blisko tych naszych wysp żelaznych, nazwijmy je, wysp życia, tych wysp pływających, pozabezpieczanych przed zagrożeniami. No bo z jednej strony te wyspy nasze żelazne chronią ptaki przed tymi zagrożeniami, ale z drugiej strony nie stwarzają już pisklętom dogodnych warunków do tego, żeby na przykład uczyły się zdobywać pokarm, no bo są w pewnym sensie zamknięte. Wobec tego wymyśliliśmy, że no te ptaki mają zejście z platformy, ale w momencie, kiedy już są w wodzie, uczą się życia tak naprawdę poza tymi warunkami, no to gdzieś muszą się zatrzymać, żeby podeschnąć. Usypaliśmy wobec tego takie wyspy specjalne, nieduże, na których te ptaki mogą sobie odpoczywać, pływając po tym akwenie.
Doszliśmy do takiego miejsca naszej rozmowy, w której z rozlewisk musimy przejść do biura i porozmawiać o finansach fundacji, z czego się fundacja utrzymuje. Również z 1%, bo to oczywiście wiem, natomiast chciałem zapytać, czy ten 1% jest ważnym elementem składowym budżetu fundacji.
Tak, to jest ważny element naszego budżetu. Tak naprawdę środki z 1%, które otrzymujemy, to są te, którymi możemy swobodnie reagować na zagrożenia, które zauważyliśmy tu i teraz. Na przykład najświeższe zagrożenie na jednej z wysp, na jednej z tych lokalizacji, które chronimy, pojawiła się niestety norka amerykańska i dwie noce wystarczyły, żeby całą populację lęgów, piskląt, które za chwilkę miały się kluć, zniszczyła. Wobec tego no, musieliśmy szybko zakupić pułapki żywołowne na te zwierzęta. No i do tego służy nam między innymi 1%, bo to są środki, które możemy wykorzystać na tego typu działania. Oprócz 1% finansujemy się również, a może przede wszystkim z dużych projektów, które realizujemy. W tej chwili kończymy jeden projekt z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. No i w tym projekcie mogliśmy wydawać bardzo duże środki, bo to projekt był o wartości ponad 2 miliony. Dzięki temu powstało 5 właśnie wysp pływających między innymi, a także udało nam się zabagnić tereny, które zostały nam przeznaczone pod ten cel przez lokalnego przedsiębiorcę, a także jeszcze zakupić dwie działki, na których również będziemy prowadzić odtworzenie takiego siedliska łąki zalewowej. Ponadto otrzymaliśmy również dotacje z Narodowego Instytutu Wolności, z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na to, żebyśmy się stali sprawniejszą organizacją. To znaczy między innymi abyśmy zbierali z tego 1% więcej środków. W tym celu będziemy teraz prowadzić bardziej zakrojone działania promocyjne z naszej strony. Do tej pory tak byliśmy skupieni jednak na ptakach i na biurze. I zapominaliśmy o tym, że jeszcze jest świat na zewnątrz. Teraz troszkę wyjdziemy do tego świata na zewnątrz. Bardzo się cieszę, że również za Państwa pośrednictwem. Oprócz tego wolontariusze, którzy do nas przyjeżdżają, bardzo często widzą potrzebę wsparcia nas również darowiznami. I są po prostu osoby fizyczne, które wpłacają nam darowiznę na nasze konto właśnie w tych celach związanych z ochroną przyrody, z wyspami życia. My tak mamy nazwany taki nasz program Wyspy Życia, czyli wszystko, co się wiąże z obsługą tych wysp życia, też i z remontami tam związanymi, to pozyskujemy na to środki właśnie od naszych darczyńców. No i to są takie główne gałęzie finansowania naszej działalności. Być może wkrótce będziemy jeszcze szli w stronę komercjalizacji, czyli rozwiniemy naszą działalność gospodarczą, której jeszcze nie mamy, ale chcielibyśmy ją założyć. I potencjalnie będziemy sprzedawać publikacje, które traktują tutaj o urodzie przyrody naszego regionu.